Cześć, tutaj Jędrzej. Dzisiaj zaczynam nową serię podcastów o nazwie Developer Wannabe Expert. Do stworzenia tej serii zainspirował mnie słuchacz, który przesłał mi pytania nurtującego w kontekście organizacji pracy. Na początek zbudujemy odpowiedni framework. W podcaście zadaję pytanie osobie doświadczonej w tej dziedzinie. Ekspertem w tym odcinku jest Scrum Master z Krakowa, który prostym językiem wyjaśnia nie zawsze proste tematy. Jeśli chciałbyś zaproponować rozmowę na interesujący Cię temat, daj mi znać przez Facebook, Instagram albo napisz do mnie maila. Zapraszam do wysłuchania rozmowy o Scrum i Agile. Miłego słuchania. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej z podcastu Developer Wannabe. Moim dzisiejszym gościem jest Patryk Podleśny, Scrum Master. Dzień dobry.
Cześć Jędrzeju. Miło mi, że mnie zaprosiłeś. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na wszystkie twoje, czy tam wasze pytania.
A mi bardzo miło, że znalazłeś dla nas czas, bo pytania, które chciałbym ci zadać o Scrumie, o Agile'u, pochodzą od naszych słuchaczy. Szczególnie pozdrawiamy tutaj Macieja. Maciej to jest kolega, który zainteresował się tematem. Zainteresował się tak mocno, że najnormalniej w świecie napisał do mnie maila: znajdź mi człowieku Scrum Mastera, bo trzeba mi odpowiedzieć na pytanie. Patryku, na wstępie powiedz trochę o sobie.
No tak jak wspomniałeś, jestem Scrum Masterem, nawet mogę się pochwalić certyfikowanym. Zrobiłem sobie jakiś rok temu certyfikat Professional Scrum Master, pierwszy poziom tego certyfikatu przez Scrum.org i od ponad roku pracuję jako Scrum Master na pełnym etacie z dużych korporacji informatycznych. Wcześniej pracowałem jako tak zwany IT Project Manager w innej firmie, także informatycznej, bardziej w software house'ie bym powiedział. Także próbowaliśmy pracować w Scrumie, aczkolwiek wcześniejsze doświadczenia tak naprawdę przekonały mnie w pełni do Scruma i zrozumiałem, jak złe podejście miałem wcześniej do zarządzania projektami jako takimi, ale mam nadzieję, że o tym opowiem w międzyczasie. A może dla osób, które nie są z wykształcenia związane z programowaniem, wspomnę o tym, że ja na przykład z wykształcenia jestem psychologiem i programować nie umiem, uczę się bardziej dla siebie, żeby zrozumieć różnego rodzaju zależności, ale nie jest to jakby coś kluczowego dla mnie. I szczerze mówiąc, wiedza psychologiczna czy doświadczenie jako trener umiejętności miękkich tak zwany bardzo mi się przydaje, nawet nie wiem, czy nie bardziej niż wiedza techniczna w pracy Scrum Mastera.
Bardzo mi się podoba to, że ten Agile ma zastosowanie dla psychologa. Chyba to nie są raczej sztuczki jakieś psychologiczne, to jest chyba jakiś fajnie wymyślony sposób zarządzania ludźmi. Przejdźmy do pierwszego pytania, które musi zostać zadane. Co to jest Agile?
Tutaj zgapię trochę to wytłumaczenie od Dave'a Thomasa, który w wykładzie Agile is Dead tłumaczy, że Agile przede wszystkim to jest przymiotnik. Nie ma czegoś takiego jak Agile w zarządzaniu. Jak już możemy mówić, Agile wiadomo jest jakimś skrótem i używać tego stwierdzenia, ale tak naprawdę możemy mówić o manifestie zwinnego wytwarzania oprogramowania, czyli po angielsku Agile Manifesto, Manifesto for Agile Software Development. Dlaczego mówię, że to jest ważne? Zwrócenie uwagi na to, że Agile to jest przymiotnik, który po polsku oznacza zwinny, ponieważ ta zwinność ma dotyczyć tego, w jaki sposób podchodzisz do swojej pracy, w tym konkretnym kontekście do pracy rozwoju oprogramowania. Jeżeli chodzi o sam manifest, o którym wspomniałem, jest to bardzo, można powiedzieć, prosty dokument, którego jednak wytworzenie nie było wcale takie oczywiste. Powstał w 2001 roku i jak wcześniej było wiele różnych podejść do tematu zarządzania projektami IT, tak w 2001 roku postanowiono jakby część twórców metodyk zwinnych tak zwanych postanowiła połączyć siły i właśnie stworzyć manifest, którym będą się kierować, żeby wytłumaczyć i sobie, i światu, na czym im zależy, na czym się różni tak naprawdę ich podejście do rozwoju oprogramowania od podejść bardziej tradycyjnych, bardziej waterfallowych, czyli po polsku kaskadowych. W latach 90. czy nawet wcześniej można powiedzieć, że królowało podejście waterfallowe. Żebyśmy mieli jasność, czym jest to podejście waterfallowe, czyli kaskadowe, przepraszam, będę zamiennie stosował te nazwy. To jest takie podejście, gdzie nacisk jest tak naprawdę na realizację projektu jakiegoś. Kaskadowość polega na tym, że najpierw tworzy się pewne założenia, plan, potem jest rozwój produktu, testowanie i tak dalej. Czyli takie można sobie wyobrazić schodki, tak? Jeden za drugim, które postępują i poprzez nastawienie projektowe miałem na myśli to, że celem metodologii zarządzania, właśnie metodologii waterfallowych jest to, aby realizować założenia poczynione na samym początku tego projektu. W odróżnieniu od tego podejścia, Agile skupia się na produkcie, czyli nie na projekcie jako takim, tylko produkcie, który dostarczamy klientowi. I tutaj ja tak rozumiem motywację, która stała za rozwojem różnych metodyk zwinnych. Rozumiem tę motywację w ten sposób, że szczególnie rynek IT współcześnie jest bardzo złożonym i dynamicznie zmieniającym się środowiskiem pracy czy też biznesowym.
Widzę to bardzo często. Choćby ten cały frontend, w którym mówi się, że co chwilę pojawia się zupełnie nowy framework, zupełnie nowe podejście i zupełnie nowa rewolucja w tworzeniu stron internetowych. Mm-hmm.
Dokładnie, to dotyczy tak naprawdę każdego z elementów wytwarzania oprogramowania, także oczywiście frontendowych narzędzi. I tutaj właśnie fajnie, że o tym wspomniałeś, bo same narzędzia ewoluują, języki programowania i tak dalej, ale także zmieniają się założenia biznesowe. Pamiętając także o pełnej globalizacji tak naprawdę współczesnego rynku, możemy założyć, że jeżeli na przykład byśmy wpadli, nie wiem, dzisiaj wspólnie na jakiś fajny pomysł, na aplikację, na której zarobimy miliony, zaplanowalibyśmy jej rozwój w metodologii kaskadowej, rozpisali sobie to wszystko i powiedzmy przez kolejne 2 lata pisali kod i wydali tą aplikację za 2 lata, możemy być całkiem pewni, że założenia techniczne, które dzisiaj poczyniliśmy, będą już nieaktualne, oczekiwania biznesowe także już pewnie wezmą w łeb, że tak powiem, a tak naprawdę to ktoś gdzieś na kuli ziemskiej prawdopodobnie już wpadł na podobny pomysł, który trafi do klientów, których my chcieliśmy pozyskać. Dlatego tego typu podejścia coraz bardziej odchodzą, można powiedzieć, w niebyt, szczególnie w projektach R&D.
Wytłumacz, proszę.
R&D, czyli Research and Development, czyli tak zwane projekty badawcze. Krótko mówiąc, jeżeli wytwarzamy coś nowego, nie wiemy, z czym się do końca mierzymy, to wedle specjalistów od zarządzania projektami IT lepsze jest podejście zwinne, czyli podejście agile'owe. Jeżeli mamy pracę odtwórczą, czyli na przykład pracujemy w firmie, która stawia sklepy internetowe i takich sklepów postawiliśmy już 10, stawiamy 11, wtedy możemy oczywiście podejść bardziej waterfallowo, ponieważ dokładnie wiemy, jakie czynności trzeba wykonać, ile one zajmą czasu, jakich kompetencji potrzebujemy i tak dalej.
Czyli waterfall jest bardziej dla pracy odtwórczej?
Można tak powiedzieć, waterfall się lepiej sprawdza, jeżeli znasz konkretne wymagania, wiesz, że one nie ulegną zmianom i masz na przykład technologię, znasz także technologię, w której będziesz to oprogramowanie wytwarzał.
Czasami mam takie wrażenie, że ten waterfall jest niedoceniany, że jest tak jakby, no może nie poniżany, ale w każdym razie odsyłany do lamusa. No, fajnie, że mówi, że jednak nie wszystko, co waterfallowe, jest złe.
Nie, jak najbardziej nie jest. Nie uważam, żeby to było całkowicie złe podejście, tak? Tak jak wspomniałem, jeżeli jest to praca powtarzalna, wtedy waterfall jak najbardziej się sprawdza i wprowadzanie skrama na siłę mija się z celem i może tak naprawdę w efekcie tylko zniechęcić ludzi, czy to do metodyki, czy nawet do samej pracy.
Wróćmy jeszcze na chwilę do manifestu. Mówiłeś o początku naszego tysiąclecia, mówiłeś o tym, że ten manifest niby jest taki prosty, a samo stworzenie tego manifestu wcale nie było takie proste. Dlaczego?
Ponieważ 17 praktyków IT, twórców bardzo różnych metodyk zwinnych, takich właśnie jak Scrum, jak Extreme Programming, Clear, Clear, Kanban i tak dalej, spotkało się w jednym miejscu i udało im się wypracować tak naprawdę 4 podstawowe zasady, które mieścili w swoim manifestie. I trudnością, jaką ja tutaj postrzegam, jest stworzenie jakby takiej pigułki z ideałów jakichś postaw, które mamy wobec naszej pracy, zebrać te wszystkie myśli w taką pigułkę i faktycznie w 4 zdaniach ją zamknąć. To wydaje mi się największą trudnością. Jak już wspomniałeś, no to może powiem tak naprawdę, na czym polega Manifest Agile.
Zamieniam się w słuch.
Te cztery zasady, które jego autorzy wskazują, brzmią w ten sposób. Pierwsza, żeby zwracać większą uwagę na ludzi i interakcje od procesów i narzędzi, którymi pracujemy. I w tym już można zauważyć znamiona zwinności, czyli jeżeli bardziej zwracamy na to uwagę, jak się ludziom pracuje, jakich ludzi mamy, jak zwiększyć wydajność zespołu, czy też po prostu poprawić jakość pracy, chociażby poprzez to, żeby atmosferę w pracy zmienić, to jest bardziej podejście zwinne, czyli dostosowywanie się do sytuacji, w której się znajdujemy, niż skupienie się na procesach i narzędziach, których używamy. Okay? To wcale też nie znaczy, że oczywiście nie należy zwracać uwagi na procesy i narzędzia, ponieważ one są istotne i konieczne do wykonywania pracy programisty, ale jednak, żeby zachować tą taką bardziej humanistyczną twarz tak naprawdę w zarządzaniu projektami, czyli zwracać uwagę bardziej na ludzi i interakcje pomiędzy nimi, niż odwoływać się do tego, czy ktoś na przykład odhaczył jakieś zadanie w Jirze czy w innym programie do zarządzania.
No może to nie jest jakaś taka bardzo duża, bardzo takie wysokie porównanie, no ale to jest coś a la, jak się w grupie dzieje dobrze, no to i w biznesie się w takim razie nieźle dzieje, takie mam wrażenie.
Dokładnie tak, dokładnie się z tym zgadzam i faktycznie podejścia zwinne kładą nacisk na to, żeby się po prostu fajniej pracowało, przyjemniej i zawsze to daje, wiadomo, dobry efekt na koniec. Dobra, ale wracając do manifestu. Drugi punkt brzmi tak, aby działające oprogramowanie stawiać ponad szczegółową dokumentację. I z perspektywy biznesowej wydaje się to oczywiste. Tak? Klient, dla którego wytwarzamy jakieś oprogramowanie, dla niego jest ważna aplikacja czy cokolwiek innego, co zostanie zaprogramowane, na czym on, krótko mówiąc, będzie mógł zarabiać. Oczywiście dokumentacja też jest potrzebna po to, żeby na przykład wiedzieć, jak obsługiwać dane oprogramowanie, czy jeżeli występują jakieś błędy, to jak się w różnych sytuacjach zachowywać, gdzie prosić o pomoc i tak dalej, tudzież oczywiście, jeżeli chcemy rozwijać oprogramowanie, wtedy także dokumentacja jest konieczna, ponieważ ludzie, którzy zajmują się oprogramowaniem, mogą już być gdzie indziej, więc wiadomo, warto się do takiej dokumentacji odnieść. Jednak kluczem tak naprawdę jest działające oprogramowanie. To jest też odpowiedź na różnego rodzaju patologie, które miały miejsce na rynku IT, kiedy po prostu umowy były bardzo sztywno określone i obejmowały tak naprawdę właśnie swoimi wymogami, na przykład stworzenie bardzo szczegółowej dokumentacji i czasami, krótko mówiąc, firmom nie starczało tak naprawdę czasu na dopracowanie, na stworzenie faktycznie działającego oprogramowania, na którym klient będzie mógł zarabiać, skupiając się na tym, żeby tworzyć bardzo rozbudowaną dokumentację, ponieważ no właśnie było to tak zdefiniowane w umowie pomiędzy firmą deweloperską, firmą programistyczną, a klientem.
Czyli dobry produkt przed papierkami.
Dokładnie tak. Aczkolwiek cały czas podkreślam, że dokumentacja w jakiejś formie zawsze jest potrzebna, ponieważ jest no użyteczna, jest też koniecznością.
No warto czytać instrukcję, żeby się choćby, nie wiem, rowerem nie zabić, nie?
Na przykład. Dalej, trzeci punkt jest to stawianie współpracy z klientem ponad negocjacje umów. I tutaj znowu wracamy do tego pojęcia zwinności, do tego przymiotnika bycia zwinnym, czyli krótko mówiąc chodzi o to, żeby się dostosowywać do klienta i też w taki bardziej ludzki, humanistyczny sposób do niego podejść, nie odwoływać się za każdym razem do tego, co było w umowie określone i każdym razem, nie wiem, przesuwać terminy, zwiększać koszty i tak dalej, tylko próbować się dogadywać z klientem, zrozumieć jego cele, zrozumieć to, na czym klient tak naprawdę będzie zarabiał, co jest jego korowym biznesem. I czwarty, ostatni punkt wymieniony przez twórców manifestu Agile jest to reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu. I tutaj to jest właśnie samo reagowanie na zmiany, samo pojęcie reagowania zakłada w sobie swego rodzaju zwinność, a realizacja założonego planu usztywnienie. Czyli jeżeli plan był błędny na samym początku i będziemy go realizować, można się domyślać, jakie będą efekty realizacji takiego planu. A podejścia zwinne w ogóle wszystkie opierają się na tym, żeby wytwarzać możliwie jak najmniejszą funkcjonalność, która będzie już użyteczna dla klienta, która może być klientowi dostarczona. Klient zacznie na niej zarabiać, zacznie zbierać informację zwrotną od klientów, czy to jest faktycznie to, o co klientom chodziło, co przedstawia dla nich jakąś wartość i na tej podstawie zmieniać tak naprawdę plan rozwoju oprogramowania. W twojej bardziej pracy, Jędrzeju, bardziej deweloperskiej, możesz to na przykład pewnie zauważyć na przykładzie tego, że kiedyś tworzono programy takie wielkie kombajny, po prostu, które miały milion funkcji, tysiące możliwości do tysiące ustawień i tak dalej, i tak dalej. I wytwarzanie tego oprogramowania oczywiście było czasochłonne i tak naprawdę koniec końców ludzie nie korzystali z większości funkcji, które były w danym oprogramowaniu zawarte. Weźmy na przykład Worda czy Excela. Większość użytkowników tych dwóch programów, które mają naprawdę tysiące możliwości, korzysta może z 5-10%.
No tak, piszemy, sprawdzamy ewentualnie pisownię, drukujemy, wysyłamy. Tyle.
Dokładnie. A współczesne podejście, jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak teraz są wydawane aplikacje czy różnego rodzaju programy, nie wiem, nawet powiedzmy Spotify, to one zawsze zaczynają od czegoś małego, co jest sednem jakby danego biznesu, a potem są modułowo tworzone do nich, dodawane kolejne elementy, tak zwane mikroserwisy, które gdzieś tam się komunikują przez API w inny sposób. I o to chodzi, tak, żeby móc zmienić, reagować na zmiany, czy to potrzeby klientów, czy zmiany technologiczne, czy także potrzeby biznesowe firmy, czy kogoś, dla kogo wytwarzamy program.
Drogi słuchaczu, który słuchasz nas na Spotify, wiedz, że to musi być fajny produkt, jeżeli po prostu nas na nim słuchasz. Przejdźmy do tego, czym jest Scrum i Agile. Z mojej perspektywy, kiedy ja rozmawiałam z różnymi developer wannabe, często te dwa pojęcia są mylone albo są uznawane za jednoznaczne. No to jest na zasadzie takie, że teraz wszystko pracuje w Scrumie, w Agile'u, pojęcia są wymiennie używane. Patryku, jaka jest różnica między Scrum i Agile?
Znaczy, tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma czegoś takiego jak Agile, można mówić o podejściu Agile, czyli podejściu zwinnym, tak jak przed chwilą sobie rozmawialiśmy, to właśnie podejście powiedzmy Agile'owe nawiązuje, wywodzi się z manifestu, który został napisany właśnie przez twórców różnych metodyk zwinnych i jedną z tych metodyk właśnie jest Scrum. Czyli można powiedzieć, że Agile jest jakby, tak jak no, używa się skrótowo tego pojęcia, Agile jest jakby czymś nadrzędnym wobec Scruma. Agile jest swego rodzaju przykazaniami, które Scrum spełnia, a Scrum jako taki jest już swego rodzaju frameworkiem, który można wprowadzić do pracy w organizacji. Bo jak się cofniemy do tych czterech zasad, które zostały wymienione w manifestie, no to przyznaj, że to trochę za mało tak naprawdę, żeby zorganizować pracę w firmie.
No to jest sprowadzone do jak najmniejszej cząsteczki, do kilkunastu zdań, a na firmy potrzebują na pewno o wiele więcej przykazań, o wiele więcej drogowskazów, no i takiego Scrum Mastera, który będzie te drogowskazy czytał, ewentualnie pokazywał, w którą stronę iść.
Dokładnie. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że specjaliści od Scruma bardzo wyraźnie podkreślają to, że Scrum nie jest metodologią, czyli nie jest kompletnym zbiorem zasad, jak reagować na różnego rodzaju sytuacje, które możemy napotkać podczas rozwoju oprogramowania, tylko jest tak zwanym frameworkiem, szkieletem, jest swego rodzaju granicami, w których się poruszamy. I dlatego też to podkreślam, ponieważ nie zapominajmy o tym, że właśnie musimy pozostawać zwinni, tak? Czyli dostosowywać nasz sposób pracy do tego, jakie mamy możliwości, jakich mamy pracowników, jaki produkt przede wszystkim mamy, technologię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak żeby nie zgubić gdzieś tego elastycznego podejścia i nie usztywnić się w ramach samego Scruma, ponieważ wtedy zatracimy jakby tą zwinność, która jest podkreślana.
Wiem, że sama etymologia słowa Scrum ma dosyć takie pochodzenie mocno oryginalne, trochę wyspiarskie, ale mimo wszystko bardzo ciekawe.
Tak, Scrum wywodzi się z języka rugby, tak naprawdę, i dotyczy, Scrumem nazywany jest młyn, to jest na polski tłumaczone, niestety nie jest to najszczęśliwsze tłumaczenie. Mistrz młyna nie brzmi jakoś, nie wiem, szczególnie dumnie, a na pewno nie oddaje tego, co angielska nazwa Scrum Master. Scrumem nazywa się w rugby wznowienie gry, krótko mówiąc. I o to także chodzi w Scrumie jako frameworku do zarządzania projektami. Czyli chodzi o to, żeby co jakiś czas pracować w tak zwanych iteracjach, w takich cyklach i tak jak było wspomniane, jak wspomnieliśmy wcześniej, dostosowywać swoją pracę do właśnie różnego rodzaju czynników zewnętrznych czy wewnętrznych, a także doskonalić jakby ten proces. A nawet nie jakby, tylko przede wszystkim doskonalić ten proces.
No, ale sam, czy ten sam Scrum, podejście, które ty praktykujesz zarządzając jakąś grupą, czy to jest samo zarządzanie projektem w IT?
Wiesz co, to nie jest zarządzanie projektem. Tak bym to ujął. W ogóle bym odszedł tutaj od słowa projekt. Oczywiście można powiedzieć, że to jest czepianie się słówek, aczkolwiek są to istotne słowa, ponieważ rola Scrum Mastera nie jest rolą menadżera. Scrum Master nie wydaje dyspozycji, rozkazów, nie rozlicza ludzi z tego, jak pracują, czy wykonują na czas swoją pracę, ani z jakości. Scrum Master jest odpowiedzialny za proces. I sam Scrum, czyli na przykład, czyli właśnie sprinty, w których mieszczą się różnego rodzaju ceremonie scrumowe, jest tym procesem. I rolą Scrum Mastera jest zarządzanie właśnie tym procesem. Pilnowanie, żeby wszystkie spotkania się odbywały, żeby te spotkania służyły temu, czemu mają służyć, czyli żeby cele były realizowane i tak dalej, i tak dalej. Ale na co bym chciał zwrócić szczególną uwagę, bo to właśnie sami zabrnęliśmy teraz w takim kierunku, przed którym ja staram się uczulać. Mianowicie Scrum to, mówiąc o Scrumie, nie skupiałbym się na różnego rodzaju pojęciach takich jak właśnie sprinty, czy daily, stand-up, retrospektywa, planning itd., itd. To są oczywiście istotne elementy tego frameworku scrumowego, jednak Scrum opiera się na trzech filarach i to jest, wydaje mi się, kluczowe, żeby wprowadzić te filary do organizacji tudzież zespołu, w którym pracujemy.
Opowiada o tych filarach.
Filary, o których mówię, są to przede wszystkim transparencja, inspekcja i adaptacja. Czyli krótko mówiąc, trzeba nauczyć ludzi, co, wiesz, wcale nie jest takie oczywiste, żeby byli na przykład transparentni, żeby mówili o tym, jeżeli coś nie działa, albo jeżeli czegoś nie potrafią, napotykają jakiś problem. I to już zahacza o właśnie stworzenie, zmianę tak naprawdę kultury organizacyjnej jako takiej, bo wszyscy w organizacji powinni być po prostu szczerzy i otwarci wedle założeń, wedle filarów scrumowych. Czyli zarówno kierownik, menadżer, jak i szeregowi pracownicy nie powinni mieć problemu z tym, żeby zakomunikować, że właśnie z czymś sobie nie radzą, napotkali jakiś problem, albo coś będzie dostarczone nie na czas i tak dalej, i tak dalej. Istotne jest to z perspektywy kultury organizacyjnej, że kultura powinna, czy organizacja sama powinna wspierać tego typu zachowania, czyli na przykład nie karać za różnego rodzaju przewinienia. Jeżeli ktoś jest szczery i otwarcie mówi, że z czymś na przykład sobie nie radzi, to jest to okej. Okay. Musimy się nauczyć po prostu przyznawania do błędów, przyznawania naszych słabości, bo inaczej można się domyślić, problem będzie narastał, jeżeli zostanie zamieciony pod dywan bądź gdzieś ukryty.
To jest bardzo ciekawe w naszej kulturze, wiesz? Takie mam wrażenie, że czasami ludzie bardzo boją się przyznać do błędu, a tutaj w tym momencie Scrum te transparencje wyciąga tam, więc wręcz żąda tego.
Tak. No to tak jak wspomniałem, są filary, czyli coś, co w ogóle stoi u podstaw Scruma. Czyli jeżeli na przykład nie będziemy transparentni, nie będziemy szczerzy i otwarci względem swoich koleżanek, kolegów z pracy, niezależnie od stanowisk przez nich zajmowanych, no to wprowadzanie właśnie całego frameworku scrumowego, właśnie wspomnianych sprintów, planningów i tak dalej, mija się z celem. Ponieważ to po prostu nie zadziała. A transparencja jest nam potrzebna do tego, żeby prowadzić inspekcję, czyli cały czas przyglądać się temu, jak poszczególne elementy procesu się zachowują, jak pracują ludzie, które fragmenty tej pracy można udoskonalić i tak dalej, i tak dalej. I trzecim filarem Scruma jest adaptacja, czyli na podstawie transparencji, jeżeli prowadzimy ciągłą inspekcję, ciągle przyglądamy się procesowi, i to jest właśnie ważną także rolą Scrum Mastera, to żeby ten proces śledzić, patrzeć, gdzie występują jakieś różnego rodzaju bottlenecki i tak dalej, które utrudniają po prostu pracę i adaptować się do sytuacji, czyli bądź to przedstawiać jakieś rozwiązania, które organizacja, czy na przykład szczegółowo jakiś zespół mógłby wprowadzić, bądź najlepiej wraz z zespołem wypracowywać zmianę podejścia, tak żeby, no krótko mówiąc, robota szła lepiej.
Mógłbyś wytłumaczyć pojęcie bottleneck? Mógłbyś przywołać jakąś sytuację dotyczącą bottlenecka?
W ogóle to Jasne. W ogóle to przepraszam za mój ponglisz. To niestety właśnie przyzwyczajenie do pracy w anglojęzycznym środowisku i czasami brakuje słów po polsku. Bottleneck.
Nie, twój English very good. Bardzo mi się podoba. Very well.
Thank you well. Bottleneck, czyli na polski można to przetłumaczyć jako wąskie gardło. I to są takie sytuacje, kiedy na przykład mamy zbyt mało osób w zespole, które zajmują się testowaniem. Czy to dlatego, że programiści niektórzy po prostu nie chcą testować, że nie wszyscy posiadają odpowiednie kompetencje. A wiadomo, jeżeli na przykład pracujemy w podejściu TDD, czyli Test Driven Development, czyli najpierw zastanawiamy się, jak coś testować, a potem dopiero programujemy, no to zbyt mała liczba osób odpowiedzialnych za testy doprowadzi do tego, że w pewnym momencie właśnie będzie takie wąskie gardło, przez które będą się wszystkie zadania musiały przecisnąć i tam się będzie robiła kolejka. Czyli cała reszta machiny będzie funkcjonowała w prawidłowy sposób, ale gdzieś, tak jak sobie możesz wyobrazić, to zwężenie po prostu ulicy. Mamy dwa pasy, nagle się robi jeden i zawsze tam powstaje korek.
Jak ty mądry, to idzie na suwak, a jak nie, to wjeżdża i blokuje całość.
Dokładnie, a najmądrzejszy jeszcze zastanawia się, jak po prostu otworzyć możliwie najszybciej drugą nitkę.
A jeszcze mamy szeryfa, co zablokuje wszystko.
Na przykład. No i właśnie dokładnie to, ale to są świetne analogie, bo to samo można spotkać właśnie w pracy programistycznej. I rolą Scrum Mastera jest właśnie przyglądanie się temu procesowi i między innymi właśnie wyszukiwanie takich wąskich gardeł i ich niwelowanie. Tak żeby po prostu...
Rozładowanie korka?
Bardziej właśnie
momencie?
Przebudowanie drogi, nawet rozładowanie korka, żeby w danej chwili po prostu zareagować, co może być na przykład konieczne ze względu na jakieś terminy, a bardziej chodzi o jakieś takie długoterminowe rozwiązanie, czyli zastanowić się właśnie, czy dobudować drugi pas do danej drogi, czy poprowadzić inną drogę obok, czy jeszcze w jakiś tam inny sposób postarać się rozwiązać tą sytuację.
Powtórz proszę, jakie mamy filary Scrama?
Mamy trzy filary Scrama, jest to transparencja, inspekcja i adaptacja. I wszystkie ceremonie skramowe, które mamy, tak naprawdę odpowiadają na tym filarom. One służą ich realizacji. Nie są tworami takimi samymi, tylko dla siebie.
I teraz moje pytanie odnośnie tych ceremonii. Gdy uczestniczę w ceremoniach skramowych, gdy uczestniczę w daily, czasami widzę znudzonych ludzi. I tutaj moje pytanie wynika, jak zmusić takiego człowieka, żeby, no nie wiem, nie odwalał tej roboty? To znaczy w daily mówimy, co się dzieje, z czym mam problemy, co dzisiaj będę robił na przykład. No i jest pan X bądź Y, który w tym momencie powie, no ja robię to samo co wczoraj i u mnie wszystko okej, nara. Jak zmusić takiego człowieka, żeby nie odpękał tych 15 minut daily?
Czy wiesz co, ja bym przede wszystkim nie zmuszał nikogo do niczego. W tym sensie, że wychodzę z założenia, że nie da się człowieka do czegoś zmusić. Ktoś musi sam chcieć coś robić. Możemy oczywiście jakoś, nie wiem, spróbować komuś zagrozić i tak dalej. Nie wiem, pójść do kierownika i naskarżyć i przymusić taką osobę. Ale to ma krótkie nogi, tak? No bo taka osoba nam się prędzej czy później po prostu zdemotywuje i będzie wkładała prawdopodobnie więcej wysiłku w to, żeby opierać się jakoś tej zmianie agile'owej, czyli na przykład po prostu trollować takie daily czy inne spotkania. I wydaje mi się, że lepiej jest na przykład z taką osobą porozmawiać, spróbować się dowiedzieć się, co jest dla niej ważne i na tej podstawie spróbować przeformułować daily. Można, przede wszystkim trzeba zrozumieć, co jest dla danej osoby ważne, dlaczego ona jest w pracy i na co zwraca uwagę i na tej podstawie, odpowiadając na potrzeby zespołu, moim zdaniem można dostosować podejście do na przykład daily, o którym wspomniałeś. Bardzo fajnie o tym pisze na swoim blogu scientificagile.com Jaga Biernacka, która jest agile coachem i wskazuje na to, że takie podejście do daily, o którym ty wspomniałeś, czyli te trzy magiczne pytania, co robiłeś, co będziesz robił, jakie problemy napotkałeś, jest to podejście skuteczne często w pracy z bardzo niedoświadczonymi, młodymi zespołami, ponieważ mają wtedy bardzo jasno zdefiniowane pytania, na które krótko mówiąc odpowiadają i lecimy zadaniami, które były wcześniej realizowane.
No bo tak jest taka odpowiedź na odwal się nic nie wnosi.
Tak, ale tak naprawdę celem daily jest aktualizacja strategii na dany dzień pracy. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby się na początku dnia dogadać, kto co mniej więcej będzie robił, w jakich porach dnia, czyli na przykład jeżeli będę potrzebował code review od ciebie po południu, to ja tobie daję znać o tym na ten temat podczas daily, powiedzmy o 9 rano i ty wtedy jesteś w stanie sobie też zaplanować swój dzień i swoją robotę, którą wykonujesz, po to, że będziesz na przykład o 13 miał godzinkę na to, żeby zrobić mi code review, czy przegadać jakieś tematy. Jeżeli tego nie dogadamy rano, to potem zaczną się rodzić różnego rodzaju konflikty, bo ty sobie odłożysz pracę na przykład po południe, bo rano ci nie będzie szło, ja do ciebie przyjdę nagle z code review, ty powiesz mi, że nie masz czasu, bo masz swoją robotę do wykonania, moja praca zostanie zablokowana i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zaczyna nam na przykład właśnie powstawać takie, nie wiem, wąskie gardło, czyli są jakieś zadania, które mogły zostać dostarczone, są po prostu blokowane. W mojej pracy na przykład parę razy sprawdziło się coś takiego, żeby faktycznie z deweloperami usiąść i zastanowić się, po co nam jest to daily. I faktycznie odchodziliśmy od zadawania tych trzech pytań i przechodzenia wszystkich zadań po kolei, bo jeżeli poszczególne zadania faktycznie trwają ileś dni i jest to na przykład jakieś żmudne przeszukiwanie jakichś baz, bądź prowadzenie analizy, porównywanie różnych narzędzi i nie da się tego w jeden dzień zrobić, to też ja nie widzę uzasadnienia, żeby na siłę mówić, co ktoś robił, bo to daily jest przede wszystkim spotkaniem dla zespołu. Trzeba się pilnować, żeby nie zrobić tego takiego spotkania statusowego, tak? Czyli kto co zrobił, a jak nie zrobiłeś, to dlaczego? Nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie się po prostu dogadali, co robili, co będą robić, żeby skoordynowali swoją pracę na dany dzień. I tylko tyle.
Teraz chciałbym zadać pytanie dokładnie dla osób, które są zainteresowane karierą Scrum Mastera, by pracować zgodnie z wytycznymi manifestu Agile. To pytanie wyniknęło z tego powodu, że mimo wszystko rośnie nam rynek IT, a jeśli rośnie, no to wszystko, co jest związane z programowaniem, również rośnie. Rośnie to, co jest również dookoła, cała otoczka IT. Czy taki człowiek, który stwierdza, że chce wejść do IT i chciałby pracować jako Scrum Master, czy taki człowiek może pracować zgodnie z filozofią Agile bez backgroundu w IT?
Moim zdaniem tak. No, jak wspomniałem na samym początku, sam nie mam backgroundu IT, nigdy nie programowałem na poważnie, a jednak pracuję jako Scrum Master, więc tak, jak najbardziej się da. Oczywiście wiedza z zakresu IT, wiedza taka powiedzmy DevOpsowa, czyli wiedza na temat serwerów, czy tego, jak w ogóle przebiega proces tworzenia oprogramowania, czyli nie tylko pisania kodu, ale także tak zwane właśnie code review, czy potem różnego rodzaju tam continuous integration i tak dalej, warto no oczywiście wiedzieć, na czym to polega i jakiś tam jednak jakąś wiedzę posiadać, chociażby po to, żeby wiedzieć, o czym ludzie rozmawiają podczas spotkań, które moderujesz, aczkolwiek nie jest moim zdaniem wymagane to, żebyś był specjalistą po nie wiem, 2-3-letnim kursie, czy tam po studiach informatycznych. Nawet spotkają się z głosami takimi, że czasami zbyt duża wiedza programistyczna przeszkadza w pełnieniu roli Scrum Mastera.
Dlaczego?
Dlatego, że rola Scrum Mastera jest tak zwaną rolą służebną, to się też w ten sposób mówi, czyli Scrum Master, Servant Leader,
servant.
Tak, właśnie taki lider, ale służący jakby grupie, wspierający tą grupę w realizacji postawionych celów. Czyli krótko mówiąc, to zespół tak naprawdę jest odpowiedzialny za wytworzenie jakiegoś oprogramowania i oni są odpowiedzialni za merytorykę, za podejmowanie decyzji technicznych i czasami właśnie nawet może być lepiej, jeżeli się nie znasz na danej technologii, ponieważ wtedy nie będziesz miał zdania. A to czasami bywa bardzo trudne w roli Scrum Mastera, żeby być w pełni obiektywnym i skupić się na procesie na przykład przebiegu całego spotkania, a nie zabierać głosu po jednej bądź po drugiej ze stron, jeżeli na przykład jakiś, nie wiem, konflikt techniczny się pojawi. Aczkolwiek podkreślam, że dobrze jest mieć jakąś wiedzę techniczną, żeby po prostu rozumieć procesy też, które się dzieją i wiedzieć, o czym ludzie rozmawiają. To na pewno no, ułatwia pracę i sam się doszkalam w tym zakresie. Aczkolwiek no, jeszcze raz odpowiadając na twoje pytanie, nie, moim zdaniem wiedza z zakresu IT nie jest konieczna, żeby rozpocząć pracę jako Scrum Master.
A co dobrze mieć? Jeszcze nie zadaję pytań o dokładne kompetencje, ale chciałbym zadać pytanie, kto może stać się Scrum Masterem? No oprócz tego wielkiej odpowiedzi, każdy może być Scrum Masterem. komu najprościej będzie się stać Scrum Masterem?
Znaczy ja bym się nie zgodził do końca, że każdy może być Scrum Masterem, tylko ja bym bardziej na przykład zwrócił uwagę tutaj na jakieś postawy, tak? Bo wielu rzeczy się można nauczyć, a ważne są postawy wobec wykonywanej pracy i to jest trudniejsze do zmiany w trakcie życia. Czyli krótko mówiąc, ja bym powiedział, że osoba empatyczna, otwarta na innych, mająca respekt także do innych osób i do podejmowanych przez nie decyzji, do różnych opinii. Także ktoś, kto ma analityczne podejście, czyli potrafi w bardzo miękkich kwestiach, czyli takich jak na przykład komunikacja wewnątrz zespołu, zauważyć swego rodzaju mechanizmy, prawidła i tak dalej, po to, żeby móc potem doskonalić ten proces. Więc ja bym powiedział, że no właśnie przede wszystkim taka empatyczność, też analityczne podejście, czy no z trzeciej strony na przykład też umiejętność takiego wycofania się. Jeżeli nie mamy bardzo silnej potrzeby bycia gwiazdą w każdej sytuacji i znajdowania się w centrum uwagi, tym lepszym będziemy Scrum Masterem, bo tak naprawdę Scrum Master im mniej widoczny, tym lepszy. To jest taki paradoks trochę tej roli, że krótko mówiąc...
Szara eminencja?
Coś w tym desenie, można powiedzieć.
No to wtedy takie, szef wszystkich szefów.
Są takie przekonania, że właśnie po czym poznać dobrze wykonaną pracę Scrum Mastera, na przykład z danym zespołem przez jakiś tam okres, a mianowicie po tym, że Scrum Master przestaje być potrzebny. Że zespół jest w stanie sam organizować swoją pracę i coraz mniej potrzebuje tej moderacji, facylitacji, wsparcia, doskonalenia procesów, ponieważ sam zespół wprowadza i zdaje sobie sprawę z tych filarów, o których wcześniej rozmawialiśmy. Czyli ludzie faktycznie są transparentni względem siebie, prowadzą nieustanną inspekcję i adaptują sposób swojej pracy do potrzeb.
Wspomniałeś facylitację. Bardzo mądre słowo. Nie mogę nie odpuścić. Wytłumacz, co to jest facylitacja.
Facylitacja jest to swego rodzaju prowadzenie różnego rodzaju spotkań, właśnie chociażby z zespołem, czy po prostu z jakąś grupą ludzi, która ma na celu wygenerowanie rozwiązania na jakiś problem. I przede wszystkim facylitator musi być całkowicie neutralny. Facylitator skupia się na procesie, jakim jest spotkanie, czyli pomaga na początku na przykład postawić cele spotkania, po co my się spotkaliśmy, określić czas, jakie sobie ramy postawimy, kiedy powiemy po prostu dość, że nie ma sensu dyskutować dalej na dany temat. Będzie naprowadzał czasami dyskusję na odpowiednie tory, czyli jeżeli na przykład odchodzimy od dyskutowania jakichś konkretnych celów podczas spotkania, to rolą facylitatora jest takie lekkie popchnięcie jakby uczestników spotkania, żeby jednak wrócili do celu, jaki sobie postawili na samym początku, a nie dyskutowali na przykład nad jakimiś detalami technicznymi, które na przykład w tym momencie nie są najważniejsze. Facylitator także udziela informacji zwrotnej, no i stara się też doskonalić formę spotkań tak, żeby spełniały swoje cele, krótko mówiąc. Czyli nie zabiera głosu, a pomaga ludziom się zorganizować. Zwraca uwagę na to, żeby na przykład nie tworzyły się podczas spotkania dwie oddzielne podgrupy, które zaczynają rozmawiać na dwa różne tematy i w tym momencie następuje jakaś desynchronizacja i ciężko jest potem połapać tak naprawdę, kto co wypracował. Więc tym jest facylitacja pokrótce. Tak, czyli takim, jak to właśnie ładnie powiedzieć, powiedzmy zarządzaniem spotkaniami, ale w taki bardzo miękki sposób. Czyli nie wyrażaniem swojego zdania, ale jednak pilnowaniem, żeby spotkanie się odbyło, było na temat, żeby jego cele zostały zrealizowane.
MC trochę taki, nie? Jakieś połączenie niani, szarej eminencji, master of ceremony, coś w tę stronę.
No tak. Tak można to powiedzieć, no? To jest dobre podsumowanie.
Przydaje się, mówiłeś, że przydaje się wiedza z zarządzania, coachingu, wyjaśniliśmy facylitację. Jeśli taki nasz słuchacz stwierdza, że on chciałby być Scrum Masterem, stwierdza również, że ma pewne umiejętności, no to na pewno musi uzyskać jakieś potwierdzenie tych umiejętności. Przejdźmy do ścieżki rozwoju. Jak to wygląda? Jak się stać Scrum Masterem?
Wiesz co, znaczy najlepiej zacząć po prostu pracować w Scrumie, moim zdaniem. I niezależnie od tego tak naprawdę, czy pracujesz w IT, bo Scrum jest frameworkiem i on faktycznie wywodzi się z zarządzania projektami programistycznymi, ale może być wykorzystywany i jest coraz częściej wykorzystywany na przykład w marketingu, w różnego rodzaju pracach, także kreatywnych, bardziej w pracy na przykład reklamowej, w sprzedaży, w bankowości coraz częściej i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nawet nie pracujemy stricte w IT, to spróbujmy wprowadzić do naszej codziennej pracy elementy Scruma. Spróbujmy wprowadzić przede wszystkim na przykład te trzy filary. Postarajmy się zmienić kulturę organizacyjną, na ile oczywiście mamy taką możliwość, więc zaczynając od ludzi, z którymi najbliżej współpracujemy, a tak naprawdę zaczynając oczywiście od siebie, no bo trzeba samemu tak naprawdę wyznawać pewne zasady, aby także sprzedawać je innym. Więc ja bym od tego zaczął, krótko mówiąc. Mnie się to złożyło tak, że najpierw pracowałem po prostu jako IT Project Manager i Scrum był dla mnie na przykład swego rodzaju odpowiedzią na bolączki dnia codziennego. Czyli przede wszystkim bardzo dużą odpowiedzialność, którą miałem na swoich barkach, bo był moment, kiedy byłem odpowiedzialny za dwa bardzo duże projekty dla klientów zagranicznych, jednego klienta ze Stanów, drugiego z Emiratów. Terminy były napięte, a ja zarządzałem w pewnym momencie zespołami składającymi się z około 50 osób, więc miałem na głowie i organizację pracy, przygotowywanie terminów, weryfikację tego, jak praca została wykonana przez poszczególnych deweloperów, a także kontakt z klientem. Krótko mówiąc, to było nieefektywne. Dla mnie to było bardzo stresujące, no i w efekcie nieefektywne, ponieważ zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele odpowiedzialności na mnie spoczywało, a zbyt mało odpowiedzialni czuli się faktycznie programiści za wykonywaną pracę. I w ten sposób trafiłem po prostu na Scruma. Gdzieś ktoś kiedyś mi powiedział, coś poczytałem, zacząłem się interesować i odkryłem w pewnym momencie, że sporo moich bolączek może zostać po prostu zaadresowanych dzięki temu frameworkowi. Więc krótko mówiąc, jeżeli pracujesz jako kierownik, masz nawet nieduży zespół, spróbuj po prostu wprowadzać elementy Scruma w dowolnej organizacji, w jakiej się znajdujesz. Ja bym to powiedział, powiedziałbym, że to mogłoby być pierwszym krokiem ku temu, żeby zostać Scrum Masterem.
Potwierdzenia, jakie certyfikaty trzeba albo warto mieć, aby twoja kandydatura w jakiejś firmie była lepsza, bardziej no ogólnie brana pod uwagę?
Są w tym momencie dwie organizacje, które wystawiają certyfikaty Scrum Mastera. Jest to Scrum.org, ja na przykład mam właśnie od nich, że tak powiem, certyfikat i pierwszego stopnia, jest jeszcze drugi, trzeci stopień. A druga organizacja to Scrum.
Potem jest Level God.
Coś takiego. Jest jeszcze druga organizacja, Scrum Alliance, której certyfikat dla odmiany nazywa się Certified Scrum Master. Dlaczego mamy dwie organizacje, to nie chcę tutaj wchodzić w historię, której zresztą sam szczegółów nie znam, ale krótko mówiąc, no, twórcy Scruma się w pewnym momencie ich drogi rozeszły. Jeden założył swoją organizację, drugi swoją. Oba dokumenty, co jest ważne, są respektowane na całym świecie, więc polecam generalnie zrobienie sobie takiego certyfikatu, ponieważ wtedy niezależnie, czy będziesz próbował pracować jako Scrum Master w Polsce, Niemczech czy Japonii, ten certyfikat będzie respektowany wszędzie. Tak naprawdę, więc jest to bardzo przydatny papier może to być.
Nie wiem, czy wiesz, ale podobne historie z rozejściem się kolegów miały na przykład takie uniwersytety jak Oxford i Cambridge, ewentualnie Bolonia i Padwa. Tam też trochę się profesorowie pokłócili, założyli swoje organizacje, które do dzisiaj istnieją, więc można by na zasadzie paraleli można by stwierdzić, że obie organizacje mają wielką przyszłość przed sobą.
Okej. Okay. O Bolonii i Padwie nie słyszałem, ale tak, no nie ma. Nie jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę, który z certyfikatów, nie wiem, jest lepszy, ważniejszy. Prawdopodobnie to jest kwestia gustu, że tak powiem.
Kiedyś wspominałeś jeszcze o dwóch ścieżkach. Ty byłeś project managerem w zespole IT. Jaka jest jeszcze jedna ścieżka, którą najczęściej przechodzi człowiek do Scrum Mastera?
Często, no właśnie, albo możemy wychodzić od zarządzania po prostu projektami, czy to IT, czy to innymi, czyli właśnie od jakiejś roli kierowniczej, albo też bardzo często Scrum Masterami zostają po prostu programiści, którzy w pewnym momencie bardziej ich interesuje tak naprawdę proces wytwarzania oprogramowania. Czy na przykład spotkałem się często, że z tym, że testerzy na przykład, osoby, które pełniły rolę testera, przekwalifikowywały się do roli Scrum Mastera.
No ale co, znudziło mu się i po prostu już teraz wie, jak to robić i w tym momencie, nie wiem, chce zostać w IT, a zarządzać ludźmi? To takie są motywacje?
Różne mogą być motywacje. Myślę, że co człowiek to motywacje tak naprawdę i może to wynikać z bardzo różnych względów. Czasami po prostu dzieje się, brutalnie to ujmując, tak, że no ktoś nie jest za dobrym programistą i może faktycznie, ale może dla odmiany mieć za to bardzo dobre predyspozycje do takiej właśnie pracy z ludźmi, bardziej miękkiej pracy i może się okazać, że po prostu będzie świetnym Scrum Masterem, więc to jest też jak najbardziej spoko. Nie chciałbym tutaj gdzieś jakoś dewaluować jakichś osób, ale tak, zdarza się w ten sposób. Bywa też tak niestety w dużych organizacjach szczególnie, że czasami właśnie jacyś kierownicy liniowi narzucają członkom zespołu, żeby wzięli na siebie rolę Scrum Mastera i wtedy mamy do czynienia z takim niewygodnym mutantem, który poniekąd jest programistą, poniekąd Scrum Masterem i moim zdaniem nie powinno się tych ról łączyć z tego względu, że jak wcześniej rozmawialiśmy, Scrum Master powinien być bezstronny, powinien być tym servant liderem, wspierać zespół, ale jednak być trochę z boku, ponieważ z boku stojąc, nie będąc częścią jakiegoś procesu grupowego, możemy o wiele więcej zaobserwować i być bezstronni. A jeżeli będziemy stroną na przykład jakiegoś konfliktu, który wybuchł w zespole, to wtedy jak będziemy pełnić rolę Scrum Mastera? Jak wtedy będziemy facilitować jakieś spotkanie, jeżeli mamy jakąś opinię bądź zdanie, o które będziemy starali się walczyć? Pytanie, czy taka osoba nie zacznie wykorzystywać w jakiś sposób pełnionej roli Scrum Mastera, żeby na przykład przepchnąć jakieś kwestie, które są dla niej istotne, co oczywiście doprowadzi do eskalacji konfliktu prawdopodobnie, a także do utraty wiary w Scruma jako takiego.
Ja jeszcze widzę tutaj takie zagrożenie, że programista może wiedzieć, jak dobrze, szczególnie doświadczony programista, jak dobrze jest napisany kod, ewentualnie jak źle. Jeżeli tutaj wynikają jakieś nasze problemy, no rzeczywiście trudno będzie mu w tym momencie zachować bezstronność, a szczególnie jeżeli kod jest pisany źle, czy produkt zmierza w nieodpowiednią stronę.
Mm-hmm. Dokładnie, a to jest akurat, wiadomo, to zależy też od konkretnej realizacji, od konkretnego produktu, ale moim zdaniem na przykład, jeżeli mamy ku temu przestrzeń, dobrze jest też dać ludziom możliwość popełniania błędów. Wiadomo, może nie jakichś gigantycznych, przez które firma straci miliony, ale na przykład niedowiezienie sprintu, czyli niezrealizowanie założonych celów w terminie. Czasami jest ok, moim zdaniem, wartość z tego może być większa, ponieważ jeżeli ludzie sami czegoś doświadczą, poczują na przykład jakiś, nie wiem, stres, zawód, trochę wstydu, że czegoś nie zrealizowali, to wtedy takie udoskonalenie, taką adaptację procesu przyjmą bardziej jako swoją, jako coś, na czym im faktycznie zależy, ponieważ nie chcieliby się drugi raz znaleźć w takiej sytuacji. A jeżeli my komuś coś narzucimy odgórnie, no to wtedy wiadomo.
To trochę jak jazda rowerem, wywalanie się co chwilę, nie?
Mm-hmm. Dokładnie i tutaj tak jak wspomniałeś, to też może być problemem trudnym do przełknięcia dla osób doświadczonych jako programiści, ponieważ właśnie znając odpowiedzi na różnego rodzaju bolączki mogą starać się je przepychać kolanem czasami. Ja na przykład miałem też taki problem na początku pełnienia roli Scrum Mastera, będąc wcześniej kierownikiem, kiedy faktycznie mówiłem ludziom, co mają robić i na kiedy mają robić przede wszystkim. Może nie jak, ale te dwie rzeczy to ja definiowałem i to było dla mnie trudne na początku. Jeżeli na przykład wiedziałem, że zespół skramowy wziął zbyt wiele pracy na dany sprint, ja wiedziałem od początku, że oni tego nie zrealizują, ale musiałem się gryźć po języku bardzo mocno, żeby dać im tą możliwość po prostu popełnienia błędu. I to jest też dobre, że jeżeli też ludzie oczywiście popełnią błąd i my powiemy, że to jest ok, tylko oczywiście wyciągnijmy wnioski tak, żeby drugi raz tego samego błędu nie popełniać, to nam też służy tworzeniu tej kultury organizacyjnej opartej na transparentności. Ludzie muszą uwierzyć też w to, że mogą popełniać błędy.
Szkolenia, jakieś zmiany zespołów, ta wiedza na pewno rośnie z doświadczeniem, z tym jak długo się stajesz tym Scrum Masterem. Jakie są nieprzyjemne strony bycia Scrum Masterem, takie, o których trzeba powiedzieć, po prostu co jest zagrożeniem dla samego Scrum Mastera albo dla ciebie? Wspomniałeś o tym, że musiałeś gryźć się w język, żeby ludziom nie powiedzieć dosłownie jak żyć. Jakie są jeszcze takie zagrożenia Scrum Mastera, czy to początkującego, czy już bardziej doświadczonego?
Mhm. Znaczy na pewno wielokrotnie słyszałem to.
Z czym sobie musisz tak osobiście dać radę?
Ja bym powiedział, że tutaj ważna jest Ważna jest odwaga. To może przy okazji wspomnę, bo poza o wartościach scrumowych, bo poza filarami scruma istnieją też wartości scrumowe, które są też w tym Scrum Guide, w przewodniku po scrumie zdefiniowane. I jedną z nich jest właśnie odwaga. Faktycznie trzeba być odważnym, uważam, w roli Scrum Mastera, dlatego że musisz tak naprawdę też ludzi w jakiś sposób przekonać do pracy w pewien sposób, szczególnie na przykład jeżeli jesteś osobą nietechniczną, jak to jest na przykład w mojej sytuacji, to też przekonanie programistów, że pewien sposób organizacji pracy będzie lepszy od tego, w jaki pracowali powiedzmy od lat 5 czy 10, wiąże się z wieloma konfliktami, trudnymi rozmowami, takim właśnie trochę przekonywaniem, trochę pozwalaniem na popełnianie błędów, a potem gryzienie się właśnie w język, żeby nie zrobić na koniec tego, ha, mam was, a nie mówiłem i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym powiedział, że chyba najtrudniejsze w roli Scrum Mastera jest tak naprawdę radzenie sobie z emocjami, ponieważ często na osobie Scrum Mastera skupiają się różnego rodzaju właśnie problemy, na które zespół napotyka.
Często jesteś tym złym?
Wiesz, nawet nie chodzi o to, że tym złym, ale często to, znaczy właśnie rolą Scrum Mastera jest też radzenie sobie z różnego rodzaju przeszkodami, które zespół napotyka. Czyli jeżeli to są przeszkody wynikające na przykład z możliwości technicznych organizacji, czyli na przykład, nie wiem, dostarczenie odpowiedniego oprogramowania, czy jakieś czynniki zewnętrzne, od których zespół jest zależny, to jest rolą Scrum Mastera, żeby także je niwelować, żeby przyglądać się procesom, czyli wchodzić trochę z butami w różne części organizacji i starać się je usprawniać. A co jest oczywiste, większość ludzi reaguje jednak obronnie, jeżeli przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi, że wiesz, tutaj można by to może spróbować jakoś przeorganizować, bo zazwyczaj ludzie identyfikują to z jakimś podważeniem ich kompetencji. A tutaj znowu wrócę po raz kolejny do tych filarów skramowych, bo to jest tam ta kultura organizacyjna potrzebna, ta transparencja, żebym ja właśnie jako Scrum Master nie musiał przejmować się tym, że komuś na przykład zwrócę uwagę na to, że na przykład w jego działce, na przykład w osobie, która zajmuje się na przykład utrzymaniem serwerów bądź jakichś testów nocnych, powinienem mieć tą swobodę, żeby zwrócić uwagę tej osobie, że coś działa nie do końca okej, albo mogłoby działać lepiej. I także ta osoba powinna jakby z kultury organizacyjnej wynosić to, że ja się jej nie czepiam, ja nie staram się jakoś jej zaszkodzić, tylko faktycznie staramy się wspólnie te procesy usprawniać. Kolejną rzeczą jest, którą trudną w pracy Scrum Mastera jest tak naprawdę też dbanie o tą dynamikę wewnętrzną zespołu, czyli często też radzenie sobie z konfliktami. I tutaj nieraz miałem do czynienia z taką sytuacją, w której na przykład musiałem moderować, trzeba bardziej być mediatorem tak naprawdę, pomiędzy dwoma członkami zespołu, którzy po prostu jakby konflikt pomiędzy nimi na tyle daleko eskalował, nie udało mi się rozwiązać samemu jakiejś sytuacji konfliktowej, no i wtedy to jest też właśnie rolą Scrum Mastera, żeby po prostu wziąć jednego, wziąć drugiego, pogadać z nim i starać się wypracować jakieś rozwiązanie. A często to są nie tylko po prostu proste różnice zdań na temat technologii, ale czasami są to też problemy po prostu osobowościowe, że ktoś kogoś po prostu nie lubi, nie? I w takich sytuacjach też trzeba...
Albo mi powiedział, tak?
Albo coś takiego, no tak, no czasami to bywa taki na przedszkolem, bym powiedział, ale tak, no taka jest też rola właśnie Scrum Mastera i to są często nieprzyjemne sytuacje, w których trzeba zachować powagę, dystans i tak dalej. Wrócę do tych wartości scrumowych w takim razie. Pierwszą jest odwaga i tutaj też bym chciał podkreślić, że ta odwaga dotyczy oczywiście nie tylko Scrum Mastera, dotyczy także deweloperów, czy product ownera, czy całej organizacji. Po prostu odwagę rozumiemy tutaj także właśnie raz odwagę do przyznania się do błędu, do bycia właśnie transparentnym, mówienia o tym, co nam nie leży, nie pasuje, bądź z czego też jesteśmy zadowoleni i z czym byśmy się chcieli pochwalić, bo akurat w naszej kulturze mamy duży problem z chwaleniem się czasami, ale odwaga także dotyczy tego, że trzeba podejmować decyzje. I to jest dla mnie na przykład jako człowieka z doświadczeniem, jako project manager, jest ważne to, że to właśnie na przykład programiści muszą być na tyle odważni, żeby podejmować autonomiczne decyzje. Bo jeżeli chcemy mieć ludzi odpowiedzialnych, a każdemu pracodawcy zależy na tym, żeby jego pracownicy byli odpowiedzialni, to oni także muszą posiadać autonomię. Oni muszą podejmować właśnie decyzje i muszą być odważni. Czyli muszą być na tyle odważni, żeby na przykład właśnie podjąć złą decyzję i nadal czuć się jakby z tym okej. Kolejną wartością skramową jest skupienie się, czyli tak zwany focus po angielsku. I tutaj chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli mamy różnego rodzaju ceremonie skramowe, mamy różnego rodzaju cele postawione przed tymi ceremoniami, tymi spotkaniami, to ważne jest to, żeby pozostawać skupionym podczas takich spotkań faktycznie na celach, które chcemy zrealizować. Bo też spotkanie się z tego typu podejściem, że na przykład niektóre spotkania są, na przykład taka retrospektywa jest realizowana przy piwie, już po pracy, spotykamy się i sobie dyskutujemy w ogóle, co się wydarzyło, jak usprawnić procesy i tak dalej. Ja na przykład z tego typu podejściem nie zgadzam się do końca, ponieważ wolę mieć szybkie, dynamiczne spotkanie, podczas którego faktycznie będziemy skupieni na tym, żeby usprawniać procesy, a potem sobie faktycznie pójść na to piwo i gadać o czymkolwiek innym, zostawić tą pracę z boku. Bo jeżeli zaczniemy się rozpraszać, to ciężko nam będzie potem połapać różnego rodzaju wątki, które się przewinęły. Skupienie się także dotyczy celów sprintu. Jeżeli mamy na przykład sprint, który załóżmy trwa tydzień, bądź dwa, bądź cztery tygodnie, to ważne jest to, żeby zespół programistów był skupiony na realizacji celu sprintu. Bo to też się często spotyka, że coś na przykład danego pracownika zainteresuje, albo drugi, nie wiem, zakopie się po prostu w jakiejś analizie, zdając sobie sprawę z tego, że wartość, jak nosi to jego zakopanie się, ta wartość jest niewielka tak naprawdę względem realizacji celu sprintu. I na tym także polega właśnie to skupienie się, że musimy pamiętać, warto właśnie na daily przypominać, co jest celem tego sprintu, co my chcemy dowieść, co my chcemy zrealizować i po prostu ucinać w odpowiednim momencie różnego rodzaju takie dryfowanie na boki. Trzecią wartością skramową jest otwartość. Jest to otwartość właśnie na innych ludzi, na ich potrzeby, na ich pomysły, bo jeżeli nie będziemy otwarci, nie będziemy ciekawi tego, co mają nam do zaoferowania inni, to także nie będziemy zmieniać swojego zachowania, a także no nie, ciężej nam będzie być transparentnym, krótko mówiąc, jeżeli sami nie będziemy otwarci na innych. Tak, czyli trzeba dać innym też tą możliwość powiedzieć, ok, jak będziesz nawet, nie wiem, nawet jeżeli ktoś gada czasami coś, nie wiem, nie na temat, albo z nami, nie wiem, nie znamy jakiegoś rozwiązania, no to pozostańmy otwarci, wysłuchajmy, poznajmy jego punkt widzenia. Otwartość także tyczy tak naprawdę relacji, tyczy się także właśnie relacji na przykład pomiędzy zespołem programistów a Scrum Masterem, żeby właśnie i zespół był otwarty na Scrum Mastera, ale także Scrum Master był otwarty na potrzeby zespołu, bo też się spotykałem z tego typu sytuacją, kiedy Scrum Master był tak bardzo skupiony na tym, żeby realizować Scruma, że zapominał właśnie o tej warstwie zwinnej, o tej warstwie agile'owej i po prostu usztywniał się strasznie w tym, w jaki sposób realizuje spotkanie, w jaki sposób zarządza tym Scrumem i nie dostosowywał go, nie adaptował go do potrzeb zespołu czy produktu, który jest realizowany. A także otwartość, można powiedzieć, tyczy się także klienta, bo klient nasz pan, jak mówi stare powiedzenie, to jest ważne, że jeżeli w podejściu zwinnym zakładamy to, że klient może zmieniać zdanie, bo dostarczamy w jakichś modułach mu elementy oprogramowania, to jest jego święte prawo. Musimy być na to otwarci także. Nie negować, nie kłócić się, tylko po prostu czasami no, przyjąć na klatę to, że klient po prostu zmienił zdanie i w ten sposób po prostu pracujemy. Oczywiście wiadomo, nie można pozwolić, żeby klient co 5 minut zmieniał zdanie, wtedy nic nie zrealizujemy, bądź żeby nam dorzucał obowiązków, ale w jakichś granicach rozsądku trzeba pozostawać otwartym. Czwarta wartość skramowa to jest respekt. I tutaj znowu wracając właśnie do transparentności, która jest kluczowa do prowadzenia inspekcji i adaptacji, musimy po prostu darzyć innych ludzi respektem. Mhm. Tutaj niezależnie od pełnionej roli, ten respekt jest konieczny, żeby faktycznie no do drugiego człowieka podchodzić. I ostatnia z pięciu wartości skramowych to jest zobowiązanie. Czyli krótko mówiąc, tak jak na początku mówiłem przy odwadze o odpowiedzialności, to jest, co mi się podoba we frameworku skramowym, to właśnie przerzucenie tej odpowiedzialności na deweloperów, że to programiści zobowiązują się, że oni w skramie zrealizują jakiś zakres prac. Żaden kierownik nie może podjąć za nich tej decyzji, ale oni podejmują zobowiązanie, więc muszą to zobowiązanie na koniec pełnić. I tak samo tyczy się to Scrum Mastera, który jeżeli na przykład na koniec retrospektywy zobowiąże się do tego, że usprawni pewne procesy, usunie przeszkody, wąskie gardła i tak dalej, faktycznie on potem musi się przyłożyć do tego, ponieważ się do czegoś zobowiązał. Jeżeli ludzie nie będą realizować swoich zobowiązań, to przestaną sobie ufać. Jak przestaną sobie ufać, przestaną być transparentni i wtedy nam cała ta misterna konstrukcja kultury organizacyjnej po prostu się rozsypie.
Praca w systemie Agile, w tej filozofii Agile, to jest bardziej coach, czy coaching, czy project management? Jak byś to określił?
Na pewno bym nie powiedział, że to jest project management, ponieważ żadnym projektem nie zarządzamy. Scrum Master zarządza Scrumem. Tak, jest mistrzem Scruma, nie jest mistrzem projektu. A poprzez zarządzanie Scrumem należy rozumieć zarządzanie właśnie procesem, w którym funkcjonują pracownicy, w jaki sposób organizują swoją pracę i w jaki sposób dostarczają wartość klientowi w postaci na przykład kolejnych funkcjonalności jakiejś aplikacji. Więc na pewno nie jest project managerem, tak? Tylko zajmuje się tak naprawdę, no właśnie, samym procesem. Czy bardziej coach? Są elementy coachingu jak najbardziej potrzebne czasami w pracy Scrum Mastera, ponieważ też rolą Scrum Mastera jest wydobywanie potencjału z ludzi. Nie potrzeba certyfikatów coachingowych i tak dalej, aby pełnić rolę Scrum Mastera, aczkolwiek wiedza i doświadczenie z tego zakresu na pewno są przydatne po to, żeby na przykład też umiejętnie rozładowywać konflikty, które pojawiają się w zespole, czy pomiędzy różnymi zespołami, czy pomiędzy product ownerem a zespołem i tak dalej, i tak dalej. A także wspierać właśnie osoby, które na przykład mogą być bardzo wartościowe dla zespołu i w efekcie organizacji, na przykład dlatego, że mają wiedzę bądź pewne specyficzne umiejętności, a z drugiej strony na przykład nie radzą sobie, załóżmy, z relacjami z innymi osobami. Tak teraz strzelam, tak? Taki banalny przykład. Ale w takich sytuacjach Scrum Master także wchodzi trochę w rolę coacha. Więc ja bym tutaj powiedział, że na pewno nie nazwałbym Scrum Mastera PM-em, coachem w zależności od potrzeby. To na tym też polega trudność tej roli, że ona nie jest dokładnie zdefiniowana. Ty sam tak naprawdę jako Scrum Master z dnia na dzień definiujesz zakres swoich obowiązków. Jeżeli widzisz, że na przykład ktoś się źle czuje w zespole i jego praca też zaczyna oczywiście na tym cierpieć, no to warto z taką osobą porozmawiać. Dowiedzieć się, co ją boli, jak jej można pomóc, czy to jest kwestia związana z zespołem, czy z całą organizacją, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek też oczywiście trzeba umiejętnie stawiać granice, żeby nie wejść w rolę właśnie stricte coacha, bądź w rolę na przykład terapeuty. Co też się czasami zdarza, że ludzie zaczynają faktycznie przychodzić do Scrum Mastera ze swoimi bardzo prywatnymi problemami. To są czasami bardzo ciężkie sprawy i tutaj też trzeba umiejętnie, asertywnie takiej osobie odmówić, ale zarazem wskazując na przykład odpowiednią drogę, nie wiem, polecając jakąś pomoc i tak dalej.
Ciekawe.
Ale samemu w takie buty nie wchodząc. Jak wspomniałem, także Scrum Master przede wszystkim powinien mieć takie analityczne oko po prostu do procesów, które się odbywają w trakcie właśnie na przykład sprintów i umiejętność właśnie dostrzegania różnych rzeczy, które się dzieją pomiędzy ludźmi, które dzieją się w zespole i właśnie zarządzanie nimi w taki sposób, żeby no tak naprawdę w efekcie zwiększyć efektywność wykonywanej pracy, ale poprzez to, jak ludzie się też czują w danym zespole. Żeby się czuli swobodnie, żeby się czuli odpowiedzialni za wykonywaną pracę, mieli przestrzeń do popełniania błędów i tak dalej, i tak dalej.
Odnośnie analityka procesów, odnośnie tych umiejętności analizy procesów, to chciałbym zadać takie pytanie, czy często tobie jako Scrum Masterowi zdarza się na przykład obmyślanie, co będzie, jeśli coś tam się wydarzy, takich obmyślanie 5-6 kroków do przodu. Nie zadaję tutaj pytania o technikę, o jakieś techniczne sprawy, tylko podczas planowania mówisz o sprincie, mówisz o tym, jak to się będzie działo i na pewno musisz jednocześnie pomyśleć o konsekwencjach i co będzie konsekwencją tych konsekwencji. Czy dobrze myślę, czy dobrze rozumiem?
Że dobrze jest sobie, znaczy to przychodzi też z doświadczeniem, albo część oczywiście wiedzy można gdzieś tam z książek pozyskać. Jest to tak swego rodzaju zarządzaniem ryzykiem tak naprawdę. I dobrze jest wiedzieć, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas, aczkolwiek tak jak już wspominałem, to zespół jest odpowiedzialny też za to, żeby dojrzale podchodzić do realizacji powierzonych mu zadań. Więc jeżeli właśnie mamy przestrzeń do tego, żeby zespół popełnił błąd i na przykład widzimy jakieś ryzyko, że coś się innego posypie, to dobrze dać im tą możliwość, niech oni popełnią ten błąd, niech się wyłożą i potem na tym błędzie się uczmy razem. Potem sobie to analizujmy, zastanawiajmy się, jak to, jak następnym razem zmienić ten proces, żeby nie popełnić drugi raz tego samego błędu. Na pewno tutaj przydaje się wiedza, jeżeli chodzi o ten element analizy procesów, chociażby z tak zwanego lean managementu. Lean management jest to podejście do zarządzania produkcją wywodzące się z japońskiej fabryki Toyoty. Lean management to jest to zarządzanie właśnie tak z lean, czyli szczupłe zarządzanie produkcją. Bardzo popularne.
No ja bym się tutaj nie zmieścił.
No, uwierz mi, jakbyś się postarał, to byś się wpasował. I przykładem na to jest tak naprawdę radzenie sobie chociażby z 8 marnotrawstwami zdefiniowanymi właśnie w linie. Jest to taka, dla przykładu, jest to na przykład produkowanie nadmiarem. Tak? Czyli jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że jest produkowana ilość kodu bądź jakaś praca wkładana, która nie przynosi efektów i jest zbyteczna, to należy tą pracę ucinać. Innym marnotrawstwem na przykład jest czekanie. Jeżeli nasz proces wytwarzania oprogramowania właśnie jest zagrożony takimi wąskimi gardłami, czyli robią nam się korki w różnych miejscach, to należy je niwelować, ponieważ wtedy gdzieś ktoś na kolejnym etapie produkcji oprogramowania będzie musiał czekać. I on w tym momencie będzie na przykład siedział i nic nie robił, ponieważ żadna praca nie będzie dla niego jeszcze gotowa. I w ten sposób no, tracimy i czas zaangażowania danej osoby, a dwa, także praca nie jest realizowana, więc reasumując, wiedza z zakresu właśnie lean managementu czy kanbana, czyli wizualizacji pracy, jest jak najbardziej przydatna w pracy Scrum Mastera.
Na pewno jeszcze musisz być facylitatorem.
Tak, o facylitacji już trochę rozmawialiśmy, ale to mogę wspomnieć jeszcze raz. Facylitacja jest to proces, w którym osoba pełniąca rolę facylitatora pozostaje neutralna i nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji odnośnie strony merytorycznej spotkania. Jej rolą jest zwiększanie efektywności pracy w grupy w realizacji zamierzonych celów. Często odbywa się to w skomplikowanych sytuacjach jakiejś niepewności, tudzież kiedy trzeba poradzić sobie ze złożonym problemem. I facylitator pomaga zespołowi poprzez jakieś moderowanie dyskusji rozpoznać problem, co jest faktycznie problemem, z którym się mierzymy, określić możliwości rozwiązania tego problemu, a także na koniec zdefiniować akcje, działania, jakie należy podjąć, żeby z danym problemem sobie poradzić. Ale tak jak wspomniałem, facylitator nie daje rozwiązań. Facylitator nie musi się znać tak naprawdę do końca na zagadnieniu. Nie musi posiadać wiedzy merytorycznej. On ma po prostu wesprzeć zespół, żeby oni wpadli, wykombinowali, jak sobie z danym problemem poradzić. Tak jeszcze wracając do tego pytania, które na początku zadawałeś, czyli czy ktoś, kto pretenduje do roli Scrum Mastera, powinien mieć wiedzę techniczną. W takiej sytuacji właśnie tak naprawdę no, nie powinien, ponieważ nie jest ta wiedza potrzebna, ponieważ Scrum Master, nie pracując przy danym produkcie, i tak nie będzie miał na tyle niskopoziomowej wiedzy eksperckiej, jak reszta zespołu. Więc nawet wiedząc, na czym, nie wiem, polega programowanie w Javie czy w dowolnym innym języku, to i tak nie osiągniemy takiego poziomu eksperckości, jak osoby, które faktycznie się tym zajmują. Więc warto zadać sobie pytanie, czy warto w ogóle taką wiedzę posiadać. W pewnym zakresie tak, żeby wiedzieć mniej więcej, o czym ludzie rozmawiają, żeby być w stanie zrozumieć kontekst, ale my tutaj nie pełnimy roli eksperckiej.
Chciałbym zadać pytanie odnośnie tego rozumienia popełnienia błędów. W filozofii Agile można popełniać błędy, te błędy nawet trzeba popełniać. Ktoś się musi po prostu wyłożyć, aby wyciągnąć wnioski. Ale zakładamy, że wykłada się cały zespół. Trochę tutaj musisz mieć umiejętności moderatorskich, trochę umiejętności też jakichś takich psychologicznych, żeby nie dopuścić na przykład w zespole do jakichś czarnowictwa. Czy często dziś się zdarzają takie sytuacje?
Tak.
Takich podniesienia motywacji tego zespołu. No chłopaki, wyłożyliśmy się, ale teraz co robimy?
Czy i to jest na przykład właśnie element pracy takiej coachingowej, o którą pytałeś też wcześniej. Co ja na przykład robię, rozpoczynając pracę z nowym zespołem, staram się też poza tym, że poznaję zespół jako taki, jako całość, jako grupę ludzi, którzy mają jakiś tam wspólny cel, to także staram się indywidualnie spotykać z poszczególnymi osobami, na przykład właśnie poznawać, porozmawiać z nimi o motywacji, co ich tak naprawdę jara w pracy, co jest dla nich ważne. Dla niektórych będzie ważne właśnie dowożenie czegoś, dla niektórych będzie ważne uczenie się nowych technologii, dla jeszcze innych osób będzie, trzeba będzie jakaś czystość, jakość kodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I warto na przykład poznać te motywacje różnych osób po to, żeby potem w odpowiedni sposób odpowiadać na nie, żeby tak organizować tą pracę, tak facylitować spotkania, żeby poszczególne osoby miały możliwość realizacji swoich motywacji, żeby miały możliwość robienia, spełniania się po prostu w pracy. I w ten sposób tak prewencyjnie zapobiegać lepiej zapobiegać niż leczyć, nie? I w ten sposób prewencyjnie nie dopuszczać do sytuacji jakiegoś wypalenia się zespołu. Szczególnie, że jeżeli mówimy o takim wypaleniu się, czyli o takim momencie, w którym ludzie mają już totalnie dosyć i chcą rzucić tą robotę, ponieważ kiedy wstają rano, dostają skurczy żołądka, kiedy myślą o pójściu do biura, to jest też jakiś proces. To nie jest coś, co się dzieje z dnia na dzień. Dlatego właśnie Scrum Master powinien być blisko zespołu, ale nie być jego członkiem, tylko jednak trochę z boku obserwować, co się dzieje i widząc, na przykład jakieś, nie wiem, coraz częściej pojawiające się negatywne emocje, właśnie jakieś czarnowidztwo, odpowiadać na nie. Spróbować zidentyfikować, czy to jest tylko takie gadanie, próba jakiejś, nie wiem, pozy, udowodnienia czegoś, nie wiem, swojej wartości kosztem innych ludzi czy zespołów, czy to są faktycznie frustrujące sytuacje, które wynikają z czynników zewnętrznych, czyli właśnie różnego rodzaju przeszkód, które Scrum Master powinien ogarniać i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba być właśnie empatycznym i wyczulonym po to, żeby właśnie jak najszybciej odpowiadać na potrzeby zespołu, czy zespołów, z którymi pracujemy.
Kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, znalazłem jeszcze spis kompetencji, które należy mieć, aby pracować w filozofii Agile. No jako Scrum Master na pewno wiesz, jakie to są kompetencje. Chciałbym cię poprosić, abyś się wypowiedział na ten temat. Moje pytanie brzmi, jakie kompetencje musi mieć taka osoba, która by chciała zostać Scrum Masterem? Jakie kompetencje musi mieć taka osoba, aby pracować w filozofii Agile? Mam na myśli trójkąt kompetencji.
Okej, okay. No właśnie, to zaczynając od trójkątu kompetencji, czyli właśnie czym jest kompetencja? Model właśnie, który pozwala ogarnąć to, kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy kompetentni w jakiejś dziedzinie. I trójkąt, bo są trzy elementy, tak? Z jednej strony mamy wiedzę, potem mamy umiejętności i trzecim elementem są postawy. Więc zacznijmy na przykład od wiedzy. Warto, żeby Scrum Master, aby powiedzieć, można było powiedzieć, że jest kompetentną osobą, dobrze jest, żeby miał wiedzę na temat dynamiki grup, czyli jak się zespoły rozwijają, jakie tarcia w zespołach się mogą pojawiać, skąd różnego rodzaju tarcia mogą się brać, jak wpływać na zespół, bądź jak wspierać zespół, żeby osiągał on jak najwięcej, tak naprawdę, żeby był jak najbardziej efektywny i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wiedza psychologiczna, moim zdaniem, jest bardzo ważna i bardzo przydatna. Wręcz spotykam się z tym, że osoby, które mają wykształcenie techniczne, przychodzą do mnie i się mnie pytają o różnego rodzaju kursy psychologiczne, ponieważ pracując trochę w roli Scrum Masterów, zdają sobie sprawę z tego, że nie mają tej wiedzy, a jest duże zapotrzebowanie właśnie na to, na wiedzę z zakresu psychologii, tak? Czyli także komunikacji, radzenia sobie ze stresem, negocjacji i tak dalej, i tak dalej. Idąc dalej, jeżeli chodzi o wiedzę, to oczywiście Scrum Master powinien znać na pamięć Scrum Guide'a. Jest to tylko 16 stron obecnie, więc nie jest to dużo, aczkolwiek uczulam, że jest to taka piguła, w której każde zdanie ma sens. Nie mówię literalnie, aby uczyć się na pamięć, zdanie po zdaniu, czego Scrum Guide'a, ale trzeba naprawdę wiedzieć, co się w nim znajduje. Dobrze jest także znać inne metodyki zarządzania projektami IT, czy to na przykład właśnie bardziej waterfallowe podejście, czy wspomnianego Kanbana, czy także mieć wiedzę z zakresu lean managementu, czy pisania historyjek i tak dalej, po to, żeby po prostu mieć większy wachlarz możliwości w tym agile'u, czyli w tym zwinnym podejściu do zarządzania projektami, żeby mieć szerszy wachlarz możliwości, które będziemy w stanie wykorzystywać w zależności od potrzeb zespołu, organizacji, produktu i tak dalej. Oczywiście no, trzeba mieć też wiedzę, chociaż już powiedziałbym bardziej umiejętności z zakresu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi, jak Jira, czy Confluence, czy różnego rodzaju inne programy, które ułatwiają nam życie. No i co? No i warto jeszcze oczywiście mieć wiedzę z zakresu samego procesu wytwarzania oprogramowania, żeby wiedzieć, czym jest code review, po co się robi code review, czym jest deployment i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no żeby po prostu wiedzieć, jaki jest cykl, co oznacza, kiedy tak naprawdę funkcjonalność jest w pełni gotowa i od jakiego punktu zaczynamy, jakie kroki muszą zostać wykonane tak naprawdę, żeby od pomysłu dojść do implementacji na tak zwanej produkcji, serwerze produkcyjnym, czyli już dla klienta. Dobra, to była wiedza pokrótce. Jeżeli chodzi o umiejętności, ja bym powiedział, że bardzo ważna właśnie jest umiejętność obserwacji, czyli właśnie ta analityczna umiejętność, którą możemy od skali mikro, czyli obserwacji poszczególnych osób, rozwinąć do skali makro, czyli obserwacji całej organizacji jako organizmu, który razem funkcjonuje, który musi faktycznie razem dobrze funkcjonować i to dotyczy właśnie także relacji pomiędzy zespołami. Czy pomiędzy zespołami, a zupełnie innymi działami, nie wiem, marketingiem, sprzedażą w danej firmie i tak dalej, i tak dalej. Dalej bym wskazał, że na pewno umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne, no bo rola Scrum Mastera, mimo że facylitator może nie powinien się jakoś super dużo odzywać podczas spotkań, to powinien mieć taką umiejętność takiego sokratejskiego zadawania pytań i skupiać się na tym, żeby w taki sposób zadawać pytanie, żeby faktycznie ludzi popychać w jakiś sposób do rozwiązania bądź na odpowiednie tory dyskusji. No, ta umiejętność rozwiązywania konfliktów, o której wcześniej rozmawialiśmy, przydaje się w codziennej pracy, ponieważ każda praca powoduje jakieś tarcia i prędzej czy później różnego rodzaju konflikty gdzieś wybuchną. No i trzeba albo im zaradzać, albo już umieć sobie poradzić z taką sytuacją właśnie konfliktową, jak już się pojawi. Na pewno się też przydają umiejętności zarządzania projektami, żeby sobie zdawać sprawę na przykład z tego, jak prowadzić analizę ryzyka, ponieważ dobrze jest mieć to z tyłu głowy i wiedzieć jednak, jakich problemów możemy się spodziewać. Nawet jeżeli pozwolimy zespołom popełnić te problemy, no to dobrze byśmy robili to świadomie, a nie razem z nimi wdeptywali po prostu w jakąś kolejną trudność. No i dalej te umiejętności właśnie facylitacji, czy umiejętności coachingowe, czy właśnie już takie pomniejsze, uważam, mniej istotne umiejętności, ponieważ łatwe do zdobycia, czyli znajomość różnego rodzaju oprogramowania jak Jira czy Confluence. Trzeci element kompetencji, który moim zdaniem jest najważniejszy i tutaj uczulam wszystkich, którzy chcieliby zacząć pracę jako Scrum Masterzy, że wiedzę i umiejętności zawsze można zdobyć, a pracodawcy coraz częściej patrzą na to, jakie prezentujemy sobą postawy. Czyli kim jesteśmy, jakie mamy nastawienie do pracy, do organizacji, do ludzi, z którymi się stykamy i tak dalej. Więc moim zdaniem postawy, które powinny cechować Scrum Mastera, to jest to przede wszystkim nastawienie na ciągły rozwój, na ciągłe takie doskonalenie swojej pracy, ale także pracy innych. Musi to być także właśnie każda z wartości skramowych, które sobie wcześniej wymienialiśmy, czyli otwartość, respekt wobec innych, odwaga w podejmowaniu decyzji bądź stawianiu się czasami w niewygodnych sytuacjach, jak na przykład w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, skupienie się na celach, które chcemy realizować, a także realizacja zobowiązań. Więc tego typu postawy, taka postawa bardzo humanistyczna wobec ludzi w tym świecie zero-jedynkowym, wydaje mi się kluczową, tak naprawdę kluczowym elementem kompetencji kogoś, kto chciałby zostać Scrum Masterem.
Wartość, respekt, odwaga, postawy leżące u podstaw, tak?
Tak, to są wartości skramowe, tak? Bo są też filary, jak wspomniałeś. Filary no to są właśnie transparencja, inspekcja, adaptacja, ale tak, wartości powinny być także właśnie, czy postawa, może tak, postawa Scrum Mastera powinna się cechować tymi wartościami.
Wiesz co, tutaj mi się nasunęła myśl, która gdzieś tak zaczyna krążyć, o zastępowaniu ludzi przez sztuczną inteligencję i to jest takie dosyć takie myślenie prostaka, że przyjdą te wszystkie roboty i nas zastąpią. Najczęściej ta sztuczna inteligencja prawdopodobnie będzie zastępować ludzi w powtarzalnych zajęciach. Tam, nie wiem, przybijanie pieczątek. No, Może nie chodzi o to, o dokładne przybijanie pieczątek, ale w takich powtarzalnych, nie wiem, w bankowości na przykład dosyć mocno, wiem, że nawet w Rosji dosyć często tamtejszy duży bank, Sberbank, ludzie są zastępowani przez AI, zupełnie dlatego, że jest mnóstwo powtarzalnych rzeczy, nie wiem, kreowanie raportów comiesięczne, tak? Jednak inteligencja, sztuczna inteligencja będzie miała pewien problem z tymi zawodami, z komputeryzacją zawodów, które wymagają kontaktu człowiek-człowiek. Tu chodzi o lekarza, nie wiem, no, nawet o weterynarza, o jakiegoś masażystę. Wychodzi na to, że Scrum Master również będzie coraz, może niekoniecznie będzie skomputeryzowany, ale może się oprzeć tej komputeryzacji, tej robotyzacji czy digitalizacji. Czy dobrze myślę?
Nie wiem, mam taką nadzieję.
Nie, no zawsze bym chciał, żebyś miał robotę.
Dzięki.
To musi być fajna robota. Ale chodzi mi o to, że to wymaga dużo tych umiejętności miękkich i mniej... No z komputerem jednocześnie trudniej się gada. I niekoniecznie się chce.
Jasne. Zgadzam się z tym jak najbardziej i wydaje mi się, no, że no właśnie na tym polega trudność umiejętności miękkich, dlatego one się nazywają w ogóle umiejętnościami miękkimi, że często jest je trudno ocenić tak naprawdę albo sklasyfikować. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która po prostu, z którą nam się dobrze rozmawia, która podczas rozmowy, z którą mamy poczucie, że nas szanuje, że jest uważna wobec nas, wobec tego, co się dzieje i tak dalej. Komputer, wydaje mi się, że jeszcze długa droga przed sztuczną inteligencją, żeby na takie potrzeby, znaczy to są, przepraszam, umiejętności miękkie, które między innymi Scrum Mastera powinny cechować, czyli ta właśnie też empatia, możliwość, umiejętność zrozumienia czyichś emocji, czyichś lęków, dlaczego on na przykład nie chce jakiejś zmiany agile'owej, bo z tym się też spotykają, że ludzie różne mają lęki, przyzwyczajenia, ale także mają różnego rodzaju cele i bardzo różne motywacje i bardzo różne problemy, które po prostu na co dzień także wpływają na to, jak się zachowują, a w efekcie jak pracują, więc jest to ocean niuansów po prostu i właśnie trudny do zdefiniowania, dlatego wydaje mi się, że ciężko będzie Scrum Mastera zastąpić sztuczną inteligencją z tego względu, że ciężko jest też określić, co jest na przykład dobrym podejściem bądź słusznym rozwiązaniem jakiejś sytuacji, ponieważ to może być zależne od problemu, osoby i tak dalej, czyli krótko mówiąc w relacjach z ludźmi, kiedy korzystamy z tych tak zwanych umiejętności miękkich, mamy tak dużo czynników, że równania, na które musiałaby odpowiadać sztuczna inteligencja, mam nadzieję, że na razie przerastają jej możliwości po prostu.
Na koniec jeszcze pytanie o to, gdzie można cię znaleźć, jak cię można skontaktować, jak można na przykład zobaczyć to, co robisz, albo śledzić twoją aktywność w sieci.
Wiesz co, myślę, że chyba, znaczy ja nie jestem ostatnio jakoś też może super aktywny w sieci, ale myślę, że na LinkedInie można mnie po prostu znaleźć jako Patryka Podleśnego, Scrum Mastera i myślę, że to jest najlepsza droga, jeżeli też jakimiś rzeczami chcę, nie wiem, się pochwalić czy podzielić związanymi z pracą, także staram się to robić na LinkedInie, niekoniecznie na Facebooku, no bo też dbam o to, żeby rozdzielać jakby tą część życia zawodową od prywatnej.
A jak z twoimi wystąpieniami, webinarami?
Miałem ostatnio okazję przeprowadzić jeden webinar właśnie na temat tego, jak przekonywać do Scruma, czyli jak prowadzić między innymi trudne rozmowy, negocjacje z ludźmi, którzy pracowali w innej metodyce i są jakoś negatywnie nastawieni do Scruma, nieważne, czy te powody są realistyczne czy nie, i dla Code Sprinters miałem okazję prowadzić taki webinar, można go cały czas obejrzeć na ich YouTubie, na ich kanale na YouTubie Code Sprinters.
Link w opisie. Bardzo ci dziękuję, Patryku, za te kilkadziesiąt minut naszej wspólnej rozmowy. Bardzo mi się podoba, że poświęciłeś czas, bardzo ci za to dziękuję. Jednocześnie te pytania, które ci zadawałem, były dosyć podstawowe, a to dlatego, że dostałem je od słuchaczy. Po to jest również nasz podcast Developer Wannabe. Zadawajcie nam pytania. Ja postaram się znaleźć kompetentne osoby, aby pogadać o tych rzeczach. Naszym, waszym gościem był Patryk Podleśny, Scrum Master z Krakowa. Piszcie, dawajcie znać, co sądzicie. Bardzo ci dziękuję, Patryku, za twój czas.
Również wielkie dzięki, Jędrzeju, za zaproszenie. Fajnie się rozmawiało i co, życzę wszystkim powodzenia. A z tobą do usłyszenia, mam nadzieję.
Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
Dziękuję za wasz czas i za wasze uszy. Chciałem szczególnie podziękować Patrykowi Kubieli za wysoką ocenę i konstruktywną recenzję na iTunes. Według Patryka mój podcast jest zarówno dla początkujących, jak i dla starych wyjadaczy. Doceniam krytyczną uwagę na temat struktury odcinka i jego tematyki. Dzielenie się wiedzą jest fajne, więc przekażcie link do podcastu innym developer wannabe. Znajdziecie nas na iTunes, Spotify, w SoundCloud, Google Podcasts lub w aplikacjach podcastowych na smartfonach. Do usłyszenia!